Pandemia już od ponad roku zmusza nas do życia w warunkach, które nie sprzyjają racjonalnemu odżywianiu, unikaniu lęku i stresu oraz regularnej aktywności ruchowej. W takich okolicznościach trudno się dziwić, że przybywa nam kilogramów. Jak mimo wszystko zachować równowagę energetyczną organizmu, by zapobiec otyłości i innym chorobom? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
W dalszej części audycji połączymy się też ze specjalistką medycyny rodzinnej, dr Joanną Zabielską-Cieciuch. Zapytamy m.in. o to, kto i w jaki sposób będzie mógł otrzymać szczepionkę przeciw COVID-19 z dodatkowej puli kierowanej jeszcze przed Wielkanocą do punktów szczepień. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Tak się niestety złożyło, że pani profesor Lucyna Ostrowska o 14 ma dziś kolejne spotkanie online, wcześniej zapowiedziane już w internecie, dlatego kosztem muzyki postaramy się opowiedzieć to wszystko, co zaplanowałem. Podczas naszego ostatniego spotkania w połowie lutego mówiła pani, że podstawowym warunkiem naszego zdrowia jest homeostaza organizmu. Brzmi to wprawdzie bardzo zagadkowo, ale tłumacząc z greckiego homois, podobny, równy i stasis, trwanie, znaczy to po prostu zachowanie równowagi. No właśnie, o zachowanie jakiej równowagi w tym wszystkim chodzi?
Przede wszystkim chodzi o zachowanie równowagi energetycznej, ale też o zachowanie równowagi glukozy i dostarczania glukozy do organizmu i jej utylizowania. Mamy też homeostazę różnych pierwiastków, które musimy zachować, homeostazę wodną, czyli równowagę wodną, gospodarki wodno-elektrolitowej, no i tą równowagę kwasowo-zasadową. Jeśli już to wszystko spełnimy, no to jest duża szansa, że będziemy zdrowi.
Homeostaza polega między innymi na funkcjonowaniu organizmu przy możliwie jak najmniejszej ilości energii. Jak to można wytłumaczyć?
Nasz organizm tak został stworzony, że mamy różne magazyny energii w sobie, nosimy. I takim magazynem energii najszybciej uzyskiwanym to jest glukoza, która jest zbudowana w glikogen i ona się znajduje w mięśniach i w wątrobie. I w momencie, kiedy na przykład przyjdzie nam do głowy, że nie zjedliśmy śniadania, ale musimy wykonać ruch, czyli wstać, ubrać się, wyjść do pracy, to nawet bez tego śniadania organizm sobie poradzi, ponieważ uzyska na skurcz i rozkurcz mięśni paliwo z glikogenu, który jest magazynowany właśnie w mięśniach i wątrobie. Natomiast drugim takim magazynem energii w naszym ustroju jest tkanka tłuszczowa i dobrze, że ją mamy, ponieważ ona została stworzona właśnie na czas, kiedy przychodzi nam do głowy zastosować głodówki, albo kiedy jesteśmy zmuszeni do takiej głodówki, albo kiedy głodówka staje się czymś, co leczy nasz organizm, na przykład po operacjach. I wtedy, zanim ruszy tak zwana perystaltyka jelitowa i praca przewodu pokarmowego, no pozostajemy na głodówce leczniczej. Co prawda podłączamy wtedy różne związki, które dostarczamy do ustroju drogą pozajelitową, czyli dożylną. I to może być glukoza, to mogą być płyny wieloelektrolitowe, ale w tym czasie organizm ma jeszcze szansę, jeśli tej energii nie wystarcza na podstawowe procesy życiowe, to on sobie skorzysta z właśnie tego glikogenu zmagazynowanego i z tkanki tłuszczowej w drugim etapie. No i teraz jakie to procesy życiowe i dlaczego tu ta homeostaza to dowóz takiej energii, może nie najmniejszej, jaka jest potrzebna dla ustroju, ale żeby to było zbilansowane, wyrównane. Najmniejsza energia, jaka jest nam potrzebna, to jest tak zwana podstawowa przemiana materii, czyli to jest najprościej powiedzieć i najprościej policzyć sobie dzisiejsza masa ciała razy 1 kilokaloria razy 24, bo tyle mamy godzin i mamy ile nasz organizm potrzebuje na te podstawowe procesy życiowe. A czym są te podstawowe procesy życiowe? To jest praca naszego serca, bo inaczej byśmy nie dali rady funkcjonować. Praca naszego środkowego układu nerwowego, praca nerek, praca jelit, no i trochę na ogrzanie naszego ciała, czyli termogeneza. I tą energię podstawową, którą powiedziałam, jak najprościej wyliczyć, może nie jest to najdokładniejszy wzór, ale najprostszy.
To ile to wychodzi w sumie?
No, jeśli byśmy powiedzieli, ile ważymy, a nie powiem, razy 24, no to nam wyjdzie ponad 1200-1400 kilokalorii, dla panów troszkę więcej, bo mają większą masę ciała. I to jest coś, co musimy codziennie do ustroju dowieść, bo jeśli tego nie zrobimy, no to ustrój zaczyna właśnie wchodzić w etap głodówki, czyli zaczyna pozyskiwać najpierw glukozę, bo ona nam jest potrzebna do odżywiania przede wszystkim centralnego układu nerwowego, bo on ma preferencję do glukozy, no ale też do odżywienia krwinki i do przenoszenia glukozy do komórek. I jeśli mu zabraknie, to sobie po prostu skorzysta z tkanki tłuszczowej, jeszcze troszkę na początku zabierze białek z mięśni, potem dopiero zacznie spalać tkankę tłuszczową, tam się uwolnią wolne kwasy tłuszczowe i te wolne kwasy tłuszczowe krążąc krwią dotrą tam, gdzie mają, czyli do środkowego układu nerwowego i on mówi tak, no jak nie ma glukozy, dobra, niech będą wolne kwasy tłuszczowe i też potrafimy się odżywiać, jeśli chodzi o odżywianie środkowego układu nerwowego tymi wolnymi kwasami tłuszczowymi i tak samo mięśnie, jeśli nie mają glukozy, odżywią się wolnymi kwasami tłuszczowymi. Czyli tak naprawdę tkanka tłuszczowa została stworzona po to, żeby człowiek zabezpieczyć, że jeśli ma skrajne warunki i nie ma szansy się odżywiać albo z jakichś powodów nie może tego zrobić, no to jeszcze organizm jest w stanie funkcjonować i zachować tą homeostazę.
Czyli to jest taki rezerwuar.
Tak jest, to jest ten rezerwuar, dlatego no czasami się dziwię, jak wszyscy chcą się w ogóle pozbyć tkanki tłuszczowej. Jest to niemożliwe, niedobre, niesłuszne i nie, absolutnie nie służy zdrowiu i też nie jest to możliwe, żebyśmy się zupełnie z tkanki tłuszczowej mogli odchudzić, chociaż tego słowa też nie lubię.
A co wpływa na homeostazę, czyli tą możliwość utrzymania odpowiedniej równowagi energetycznej?
No przede wszystkim jak w każdej homeostazie i w każdej równowadze, tak jak stajemy i chcemy zachować z jednej strony i z drugiej stojąc równowagę na jakimś wahadle czy na jakiejś huśtawce, no to musimy tyle samo ważyć, prawda? Albo takiej samej siły używać z jednej i z drugiej strony. W związku z tym ta homeostaza energetyczna to musi być tak, że to, co nasz organizm potrzebuje na tą właśnie podstawową przemianę materii, czyli pracę naszych podstawowych, zachowanie podstawowych funkcji życiowych, plus to, co jeszcze wykonujemy, czyli na czynności codzienne, na pracę zawodową, na jakąś aktywność ruchową dodatkową, jeśli ją wykonujemy, plus to, co powiedziałam, na termoregulację. I to jest to, co organizm potrzebuje i wydatkuje, a żeby to zrównoważyć, to musimy to przyjąć w posiłkach, no i tutaj posiłkach stałych, płynnych, półpłynnych, płynach osłodzonych, czyli wszystko, co ma ze sobą jakąś wartość energetyczną wyliczoną w kilokaloriach, to jest ten przychód, czyli przychód, jeśli się równa z tym rozchodem, co organizm potrzebuje, wtedy mamy zachowanie energii, wtedy nasza masa ciała nie ulega zmianie, no i wtedy mamy taką homeostazę energetyczną.
Czyli równowagę.
Równowagę.
No właśnie, ale są pewne czynniki, które wskazują, jakie parametry należy obserwować, żeby wiedzieć, czy idziemy w dobrą, czy w złą stronę.
Prawo zachowania energii jest niezmienialne. Jeżeli chcemy to sprawdzić w bardzo prosty, domowy sposób, czy w ciągu tygodnia dostarczaliśmy odpowiednią ilość energii i ją taką samą ilość wydatkowaliśmy, to wystarczy w sobotę albo w niedzielę rano stanąć sobie na wagę, zapisać ją i tak robić co tydzień. I jeżeli ta waga się nie zmienia, to znaczy dowieźliśmy do ustroju tyle energii, ile on wydatkował. Jeżeli ta masa ciała ulega wzrostowi, no znaczy, że troszkę żeśmy sobie za bardzo pozwolili i zjedliśmy za dużo albo za mało się ruszaliśmy, bo tu jeszcze i aktywność ruchowa, za mało pracowaliśmy, więc coś wtedy trzeba zmienić, żeby znowu ten rozchód energii w naszym życiu zrównoważyć z tym, co spożyliśmy albo wydatkowaliśmy na aktywność ruchową.
Często widzimy piosenkarzy, którzy w zasadzie nie ruszają się na scenie, a śpiewają i są zlani potem. Mnie się też zdarza, kiedy bardzo intensywnie coś robię, nie ruszam się w zasadzie, a głowa jest cała zlana potem i to są czynności no, takie bardzo ograniczone, czyli nie ruszając się też spalamy.
Tak, absolutnie. Śpiąc też spalamy.
Tylko mało.
No, tylko mało. Więc tutaj, jeżeli chcemy sobie dodatkowo coś zjeść, to musimy wiedzieć, że ile to energii te dodatkowo wynosi, żeby to jednocześnie spalić przez aktywność ruchową, albo przez, nawet siedząc spalamy kilokalorie, to już lepiej wstać, wtedy więcej spalamy. Jak już stoimy, to zacząć chodzić, a jak już chodzimy, to po schodach najlepiej, wtedy najwięcej tracimy tej energii. Więc zawsze jest sposób na to, co zrobić, jeśli mi się chce trochę więcej zjeść niż mój organizm potrzebuje, po prostu więcej wydatkować na aktywność ruchową.
Przygotowując się do tego programu, czytając, co to jest w ogóle homeostaza, znalazłem takie określenie, że polega na zachowaniu równowagi wewnętrznej środowiska ludzkiego organizmu w odniesieniu do warunków zewnętrznych. Te bowiem nie sprzyjają przeżyciu, dlatego właśnie człowiek odgrodzony jest od nich wpływu poprzez skórę, płuca, nerki, przewód pokarmowy. I w tym wszystkim te nerki, to było powiedziane, że odgrywają bardzo istotną rolę.
No tak. Przede wszystkim jesteśmy otoczeni bardzo dużą ilością różnych czynników środowiskowych związanych z zapyleniem, z obecnością różnych bakterii, drobnoustrojów, z różnymi toksynami, więc nasz ustrój się jakby do tego stara przystosować i zachować własne wewnętrzne, czyste tak zwane, może to ono czyste do końca nie jest, ale powiedzmy, że tak go nazwiemy, i stara się przed tym bronić. No skóra jest po to, że jeśli ona ma właściwą ciągłość, uwodnienie, elastyczność, to ona tych zewnętrznych związków niekorzystnych dla naszego wnętrza po prostu nie wpuszcza. No, jeśli chodzi z kolei o przewód pokarmowy, tam też jeśli działa sprawnie tak zwana bariera jelitowa, ta bariera jelitowa to nabłonki, które się znajdują na ścianie jelita, to również naczynia, to układ nerwowy i to system obronny, którym nazywamy galtem. I one też stoją na granicy, że co połkniemy z kolei, no a co nam nie służy, to jelito i mikrobiota jelitowa, która tam jest, ma nam pomóc w tym, żeby te niepotrzebne związki po prostu wydalić. Tutaj pan redaktor wspomniał o nerkach. Nerki są takim filtrem, o tak bym to nazwała
zakład
w skrócie.
Zakład oczyszczania organizmu.
Zakład oczyszczania organizmu, absolutnie. Jeśli one dobrze pracują, to one jednocześnie chronią związki, które są nam potrzebne i wtedy na przykład nie obserwujemy w moczu obecności białka, obecności glukozy, no bo jeśli już to obserwujemy, to niedobrze. To znaczy, że coś z tymi nerkami się dzieje i coś w organizmie, no nie ma już tej homeostazy, coś się tam zaburzyło. Natomiast nerki potrafią nam też wydalać związki toksyczne, bo one należą, podobnie jak wątroba, do też takich czyścicieli, mówiąc nieładnie, naszego organizmu. W związku z tym ta ich rola jest, no, inny narząd nie potrafi przejąć funkcji czyszczenia, tak jak robi to nerka. Poza tym nerka dba o równowagę wodną, elektrolitową i kwasowo-zasadową, więc ile ona przefiltruje płynu, ile zatrzyma na przykład sodu, jak zatrzyma sód, no to też to będzie pociągało zatrzymanie wody. Mamy obrzęki, więc to już będzie sygnał, że ta homeostaza jest zburzona. Natomiast nerki również odpowiadając za tak zwaną gospodarkę kwasowo-zasadową, regulują, czy mamy mieć środowisko bardziej kwaśne, czy bardziej zasadowe. To niezmiernie ważne. I ta homeostaza jest naprawdę bardzo skomplikowana i bardzo pilnowana w ustroju, tak żeby każda tkanka miała swoje pH. I tak, żeby żołądek miał niskie, a tak, żeby jelita miały wysokie pH, ale też w tkankach, żeby było prawidłowe pH, inne niż w żołądku czy w jelitach. Więc to jest strasznie skomplikowany układ i te nerki, one same z siebie też wszystkiego nie zrobią. Tam jest ważny układ krążenia, żeby był sprawny i płuca, które wydalać mają nam dwutlenek węgla, który nam nie służy, żeby zachować tą wewnętrzną homeostazę. Z kolei układ krwionośny, żeby sprawnie przenosić tlen, żeby natlenić wszystkie tkanki i komórki, bo jeśli któraś jest niedotleniona, no to niestety obumiera. No, także wszystko to musi sprawnie działać w tym ustroju, żebyśmy byli zdrowi.
I my tego nijak nie możemy zobaczyć, ale możemy na podstawie pewnych parametrów dostrzegać, że coś może nie działać tak jak trzeba. Już o jednym parametrze pani wspomniała, to jest pH, czyli kwasowość lub zasadowość, to zależy jakby jaka wysokość będzie, pH, ale jednocześnie chodzi o to, jakie jest pH we krwi, ale także jakie jest pH również w ustroju.
W ustroju mówię o żołądku, o jelitach, o tkankach.
No właśnie, tak. To pierwsze to pH. A co jeszcze do tego, żeby obserwować i widzieć?
No przede wszystkim, jeżeli mamy zaburzoną równowagę wodną, gospodarkę wodną, no to będziemy mieli albo obrzęki, jeśli przekroczyliśmy ilość wypijanych płynów w stosunku do tego, co organizm potrzebuje i nie jest w stanie tej wody wydalić właśnie drogą nerek i przewodu pokarmowego, bo tam też troszkę, no oczywiście oddychają wydzielając też trochę wody, wydalamy. Natomiast...
Ciśnienie krwi też ma znaczenie.
Tak, absolutnie. To będzie z kolei stanowiło o stanie naszych naczyń, pracy układu krążenia i naszego serca. Prawidłowa akcja serca też mówi nam o tym, że prawidłowo ten układ pracuje i przenosi tlen po całym ustroju.
No i temperatura ciała też.
Też prawidłowa liczba oddechów. Co prawda nikt nigdy na oddechy nie zwraca uwagi, a to bardzo ważny parametr, bo jeżeli zaczynamy oddychać szybko, a płytko, to niedobrze, albo jak ten oddech nam się zwalnia, ale jednocześnie jest taki głęboki, to też niedobrze. No albo z kolei, jeśli ten oddech jest w ogóle taki nierównomierny, albo mamy problemy, albo słyszymy świszczący oddech, to wszystko świadczy, że coś tam w tym ustroju już zaczęło chorować i tej homeostazy nie mamy zachowanej.
Bardzo modne teraz różne opaski, między innymi takie jak ta, mówią, że poziom stresu jest bardzo wysoki, tam 77, 80, 99 i w innym miejscu jest pooddychaj. Znaczy, żeby zrobić kilka oddechów w rytm, który pokazuje taka opaska. Co się wtedy dzieje?
No przede wszystkim chodzi o uspokojenie, o wyciszenie troszeczkę po części układu wegetatywnego, który jest odpowiedzialny za te takie pobudzenie organizmu, przygotowanie do walki. Bo czym jest stres? No stres jest przygotowaniem organizmu, że będę z czymś walczył. To nie jest tylko tak, że ja myślę, że coś się złego stało, ale te myśli sprawiają, że organizm się mobilizuje, że jednak chyba muszę coś z tym zrobić, więc wyrzuca do krwi hormony. No i te hormony sprawiają, że właśnie czerwienieje nam twarz, albo trzęsą nam się ręce, albo jesteśmy, jak to pacjenci mówią, rozdygotani, czyli przyspiesza się akcja serca. No i teraz te oddechy mają niejako uspokoić i naszą psychikę, i pracę naszego układu nerwowego, i pracę naszego układu sercowo-naczyniowego. Więc to ma być taka chwila relaksu i dla głowy, i dla ciała, żeby pooddychać, natlenić wszystkie tkanki, zwolnić ten taki mechanizm, który spowodował, że byliśmy w tym stanie napięcia i gotowości, żeby troszkę ten organizm wyciszyć. Ale przede wszystkim, żeby go dobrze utlenować.
Czyli jeśli chodzi o te wszystkie nowoczesne takie urządzenia, podpowiadacze, czy też nakierunkowujące nas na właśnie tę medycynę, a w zasadzie na kontrolę swego samopoczucia i zdrowia, to te wszystkie urządzenia to w tej chwili pokazują, że to nie lekarz ma stwierdzić, jaki jest naszego zdrowia stan, tylko to my sami możemy to zrobić, obserwując siebie. Właśnie obserwując, jakie mamy parametry i wyciągając z tego jeden prosty wniosek. Czas pójść do specjalisty, żeby to wszystko nam wytłumaczył.
Też, ale tutaj no oczywiście nie ma nic na 100%, ani na plus, ani na minus. Zawsze gdzieś jesteśmy po środku i musimy sobie zdawać sprawę z tego, że te urządzenia są lepszej lub gorszej jakości. Ta elektronika jest bardziej lub mniej czuła. I myślę, że warto sobie, jeśli już kupujemy takie gadżety jak te zegarki, które pokazują różne rzeczy, skorygować w stosunku do sprzętu profesjonalnego. Więc bardzo często mi się też tak zdarza w gabinecie, że mierzę pacjentowi ciśnienie, nie jest wysokie, a u pacjenta zegarek pokazuje, że to ciśnienie jest niskie. No więc to trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jest to elektronika, która przy różnych ruchach może mieć nieprecyzyjne parametry.
Właśnie dlatego mówię, że trzeba się skontaktować ze specjalistą, bo możemy żyć w błędzie.
Możemy.
No i to jest właśnie takie niebezpieczeństwo, ale dobrze jest siebie obserwować i kontrolować.
Zdecydowanie.
A za chwilę powiemy, jakie czynniki wpływają na zaburzenia równowagi. Dziś mówimy o homeostazie energetycznej, chociaż tak naprawdę dotykamy trochę szerzej, bo całej homeostazy organizmu. I na tę homeostazę, czyli równowagę, wpływają pewne czynniki. No właśnie, co zaburza najbardziej?
Tak, trudno jest mi powiedzieć jednym słowem co, ale ja bym dużo rzeczy zrzuciła jednak na naszą psychikę i stresy. ponieważ tak naprawdę to nasza głowa, mówiąc tak niekolokwialnie, a w zasadzie ośrodkowy układ nerwowy steruje wszystkimi homeostazami, i homeostazą energetyczną, i homeostazą wodną, wszystkim, temperaturą naszego ciała.
Psychiczną.
Psychiczną, absolutnie. W związku z tym ja bym powiedziała, że tak teraz, w tym trudnym czasie, kiedy wszyscy żyjemy w takim napięciu, zestresowaniu, nie wiemy, kiedy to minie, czy to minie, czy zachoruje jutro, czy nie zachoruje, czy zdąży się zaszczepić, czy nie zdąży, więc jest mnóstwo dylematów, stracę pracę, nie stracę, więc jest to bardzo ciężki czas, no właśnie, kiedy ten stres, nawet czasami nieuświadomiony, że on tam w nas drzemie, on może nam zaburzyć bardzo dużo procesów, i procesów metabolicznych, procesów energetycznych, więc ja bym tak, jakbym miała powiedzieć coś, co można, nad czym można jednak zapanować i znaleźć sobie techniki odstresowywania, to ja bym tutaj w dużej mierze zaczęła od tego, czyli zdrowa psychika, zdrowe relacje z innymi ludźmi, polubienie siebie, to jest naprawdę istotne, żeby organizm lepiej funkcjonował. Na pewno ważne jest to, co jemy, jak jemy, w jakiej atmosferze spożywamy te posiłki, czy właśnie teraz jesteśmy w stanie jeść te posiłki wolniej, w towarzystwie rodziny. Zawsze takim idealnym modelem żywienia i zachowywania takiej równowagi psychiki i ciała mówiliśmy, że mają ludzie wschodu i Dalekiego Wschodu i ludzie mieszkający w basenie Morza Śródziemnego, chociażby na Krecie. Kreta zawsze była taką oazą zachowywania takiej homeostazy ustroju, ponieważ tam ludzie wszystko robią wolniej, spokojniej, lubią spędzać ze sobą czas, dyskutować, nie spieszą się tak bardzo, więc tu bym właśnie dała taki przykład na tą taką równowagę psychiki, ciała i zachowania tej energii. No i oczywiście jeszcze Daleki Wschód to przede wszystkim różnego rodzaju medytacje, a teraz chyba mamy więcej czasu na takie rzeczy.
Czyli z tego, co pani mówi, wynika, że właśnie sposób podejścia w ogóle do życia decyduje lub zaburza.
Tak,
jeżeli
absolutnie.
Pośpieszymy się za mocno, jak pojedziemy na tę Kretę i się wkurzymy od razu przez pierwsze 2-3 dni, że nie możemy z nikim się dogadać, bo oni właśnie odpoczywają.
Ale oni świetnie język migowy pokazują.
No właśnie,
to są bardzo przyjacielscy ludzie.
I wtedy mamy właśnie do czynienia z tym zaburzeniem.
Na pewno.
W ciągu tego tygodnia, kiedy tam jesteśmy, udało się odwrócić tę sytuację, bo potem wrócimy do Polski i w tej Polsce znowu będziemy zaburzeni.
To jest jedna rzecz. Dobrze.
A co jeszcze może wpływać? Żywienie pani
powiedziała. Na pewno żywienie, na pewno to, co w tej żywności jest, bo im więcej dostarczymy takiej żywności z różnymi zawartościami metali ciężkich, toksyn, obezogenów, to niestety zaburzy to tą równowagę, bo ten ustrój będzie musiał z tym walczyć. Ja bym powiedziała, że wszystko, co nie sprzyja też współpracy między ośrodkowym układem nerwowym a układem odpornościowym, to z całą pewnością nam tą homeostazę zaburzy. I tu bym z kolei się skłaniała, jeśli już w ogóle mamy wrócić do tej energii, do żywności, to bym powiedziała przede wszystkim, że teraz w tej pandemii musimy bardzo uważać, żeby w tej naszej diecie były te substancje, które też dbają o tą homeostazę przemian metabolicznych, czyli prawidłowy dowóz glukozy, ale nie w postaci cukru czy w postaci fruktozy, tylko to mają być węglowodany złożone. To mają być witaminy. I tutaj w tym czasie szczególna do homeostazy i do pracy ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego witaminy B. Jakoś odchodzimy od spożywania tych produktów ciemnych. Nie wiem dlaczego. Wszyscy widzę teraz w domu sobie dogadzają tym jasnym pieczywem, tymi makaronami, tym białym rozgotowanym ryżem. To nie służy naszym przemianom metabolicznym, więc namawiałabym też do tych ciemnych produktów, bo tam jest witamina B. Ona bardzo dobrze wpływa na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. Przede wszystkim witaminy, które wzmacniają nasz układ odpornościowy, a tu głównie witamina D. No i też ważny jest cynk, selen, które łącznie z witaminami antyoksydacyjnymi wymiatają nam te wolne rodniki tlenowe. Więc takich zachowań żywieniowych mogłabym tu wymieniać dużo.
No dobrze, jeżeli mamy do czynienia z zaburzeniem tej równowagi, to z tego są jakieś konsekwencje. Po pierwsze, jakie i czy możemy i kiedy możemy możemy je zauważyć? Co może nam pokazywać, że coś tu nie gra w środku?
Ja myślę, że każdy zna dobrze swój stan zdrowia i zna swój organizm, kiedy ten organizm zaczyna coś manifestować, albo to wysypką skórną, albo zmianą konsystencji wypróżnień, czy biegunką, czy z kolei zaparciami, czy bólami głowy, czy podwyższonym ciśnieniem, tętnem. Więc wszystkie takie parametry, które możemy obserwować, znając swój organizm, jak było w stanie zdrowia, a teraz my zawsze wiemy, że coś się z tym organizmem dzieje nie tak. W związku z tym, no, te coś nie tak z jakiejś nierównowagi jakiegoś procesu wynika, albo z zaburzeń właśnie energetycznych, albo psychicznych, albo metabolicznych, albo hormonalnych. I tutaj, no, każda z tych równowag tej homeostazy będzie dawała inne objawy, więc myślę, że każdy objaw, który jest objawem innym niż był w stanie zdrowia, mówi, że coś w ustroju jest nie tak.
A jak możemy to zdiagnozować, żeby potwierdzić?
No na pewno trzeba pójść do lekarza. No na pewno nie czytać w internecie, boli mnie głowa po prawej stronie, co to może być? No bo to może się też źle skończyć. Raz, że złą diagnozą, dwa, nieleczeniem, albo z kolei przegapieniem jakiegoś stanu, który będzie się pogłębiał. Więc na pewno wszystko, co nas niepokoi w naszym stanie zdrowia, należy po prostu zgłosić lekarzowi.
Nasz metabolizm, czyli to przetwarzanie tego, co wrzucimy, też zależy od wielu czynników i tak naprawdę my nie wiemy, jaki on jest. Do tej pory ja nie znam nikogo, kto opowiedział, że sprawdził swój metabolizm i wyciągnął jakieś wnioski, ale to być może tak się zdarzyło, że tylko ja nie znam.
Nie,
w jaki sposób możemy dowiedzieć się, jaki mamy typ metabolizmu, czyli poznać nasze takie metaboliczne IQ?
No niestety tak w gabinecie lekarskim tego nie ustalimy. To wymaga badań i robimy to tylko w laboratoriach i w klinikach naukowo. Ponieważ no, żeby nawet sprawdzić, jakie mamy zapotrzebowanie na energię, jako energię taką życiową, to trzeba zrobić badanie, które wymaga od pacjenta bycia z nami przynajmniej przez kilka godzin. No już nie robimy takich badań bardzo dokładnych, znaczy może naukowo ktoś jeszcze robi w kalorymetrach, kiedy umieszczamy osobę w takim bardzo szczelnie zamkniętym pomieszczeniu i mierzymy, ile on wydziela energii, czyli ile tej energii on potrzebuje, ale mamy też metody pośrednie, kiedy pacjent robi taką spoczynkową przemianę materii, mierzymy mu albo przez ilość tlenu, którą on potrzebuje, albo ilość wydalanego dwutlenku węgla, jaką musi wydalić z ustroju i mamy odpowiednie przeliczniki, wiemy, jakie jest zapotrzebowanie na tą spoczynkową przemianę materii. To możemy zrobić.
A co warte są takie spotykane w internecie ankiety, w których jest powiedzmy 48 pytań, odpowiedzi ABC i teraz suma różnych odpowiedzi powoduje, że jesteśmy w stanie ustalić, ktoś tam ustala, oczywiście też za pieniądze to robi, że mamy białkowy typ metabolizmu, mamy węglowodanowy,
no to absolutnie
mieszany.
Nie, to absolutnie nie.
Czy to jest...
Nie, to nie jest wiarygodne. Nie,
jakaś?
To szarlataneria, to jest najwyżej sprawdzanie, jakie mamy preferencje smakowe, czyli czego jemy więcej, czy węglowodanów, czy białek, czy tłuszczy. Natomiast powiem panu redaktorowi, że w tej chwili już są pierwsze takie komercyjne próby sprawdzania metabolizmu właśnie, czy mamy lepszy białek, tłuszczy, węglowodanów, a nawet witamin, jakie wchłaniamy i czy musimy się suplementować całe życie, czy nie. Są to badania nutrigenetyczne, czyli sprawdzamy genom i poszczególne polimorfizmy genetyczne, które ułożone w pewne sekwencje, które znamy, bo jeszcze na pewno wszystkich nie znamy, pozwalają nam odpowiedzieć i rzeczywiście uczestniczyłam w takim badaniu międzynarodowym włosko-brazylijsko-niemiecko-polskim, gdzie przebadaliśmy w samym terenie Polski 2,5 tysiąca Polaków, sprawdziliśmy ich genomy, sprawdziliśmy ich preferencje smakowe i sprawdziliśmy, co mówią geny, co oni powinni jeść. No i niestety mało kto z tych osób jadł tak, jak chciały geny. Po prostu jadł tak, jak babcia nauczyła, albo tak, jak się je w domu i nie słuchał tych swoich genów. Więc no dużo chorób u tych osób też związanych właśnie z takim jedzeniem czegoś, co źle metabolizujemy, stwierdzaliśmy. Na przykład były osoby wśród tych, które nie powinny jeść nic z produktów mlecznych, co zawiera laktozę, bo ma genetyczne polimorfizmy, które mówią, nigdy ci się to już nie poprawi, laktazy w rąbku szczoteczkowatym jelita nie wytworzysz, a mimo to oni jedli to mleko. No i zapytani, czy się dobrze czuli, no to mówią, że nie, no były jakieś wzdęcia, ale kto teraz nie ma wzdęć? Szybkie życie, szybkie jedzenie, pacjent zawsze ma jakąś wymówkę, więc nie słuchał tego, co organizm mówił. Napił się mleka, czy tam wlał do kawy, czy zjadł serek, źle się czuł, poluzował sobie pasek, jak to pacjent mówi, jadąc do pracy, poluzowałem pasek, potem już było dobrze. No więc są metody, może jeszcze nie takie dokładne, bo na pewno wszystkich polimorfizmów żywieniowych nie znamy, ale już sporo rzeczy żeśmy w tej dziedzinie zrobili naukowo.
Ale tak czy inaczej, to właśnie organizm, nie wiadomo dlaczego, daje nam sygnały, że coś powinniśmy jeść, a czegoś nie powinniśmy jeść.
Tak.
Na przykład przyszło mi do głowy, no, rzodkiewka. No i tak się człowiek zastanawia, dlaczego ona jest taka smaczna w danym momencie, ale w innym momencie ona nie była taka smaczna. Z tego wynika, że coś no, mówi nam
tak,
więcej,
tak.
Daj mi tego więcej, co jest w tej rzodkiewce.
Tak, to może być prawda, ale też jest taka teoria, że ludzie mówią, że jedzą dlatego, że im organizm to podpowiada i czasami jedzą niezgodnie z tym, co organizm im podpowiada, bo mówią, ludzie bardzo lubią się żywić na podstawie własnych grup krwi. Uważają, że skoro mają grupę, no nie wiem, grupę A rolników, no to powinni jeść tylko produkty zbożowe, nie powinni tego mieszać z mięsem, bo tak kiedyś, kiedy ta grupa powstawała, ludzie się odżywiali. No i teraz oni mówią, że no jedzą dlatego dużo warzyw, owoców, bo wtedy były. Nie były takie ani warzywa, ani owoce. Nie było w tych warzywach i owocach żadnych azotynów, azotanów.
Taki
to wszystko
chemii.
Taki chemii, tak. Więc mówienie, że żywię się zgodnie z tym, jak się żywili przodkowie, bo mu się genom nie zmienił, to też niedobre. I słuchanie tego, co oni jedli.
Pani profesor, przed nami Wielkanoc i świąteczne przekraczanie umiaru w jedzeniu, a czasem też i w piciu. Jak to wszystko wpływa na homeostazę energetyczną, w ogóle homeostazę organizmu, zwłaszcza teraz, gdy dodatkowym czynnikiem jest stan pandemii?
Ja tych pytań przed świętami nie lubię, panie redaktorze, bo potem wszyscy mówią, że ja ludzi straszę przed świętami, żeby nic nie jeść. Nie, oczywiście wszystko, jeśli my, że tak powiem, myślimy, co robimy i nie przekraczamy, więc to nie powinno nam aż tak strasznie popsuć naszej homeostazy, naszego ustroju i też zaburzyć gospodarki energetycznej, ale musimy mieć jakby przekonanie o tym, że jeżeli więcej dostarczymy niż zawsze tej energii, no to organizm musi ją przyjąć i po prostu odłoży to w tkankę tłuszczową.
No to ile czasu trzeba, żeby wrócić do normy?
No to żeby spalić 1 kg tkanki tłuszczowej, czyli zmniejszyć o 1 kg, trzeba mieć na minusie 9000 kilokalorii. Żeby trochę stracić mięśni, trochę wody, trochę, że tak powiem, naszej masy ciała, to trzeba 7000 kilokalorii później w jakiś sposób zredukować, czyli albo poćwiczyć na te 7000 kilokalorii, albo codziennie zmniejszyć o 500 kilokalorii swoje jedzenie przez kolejne 2 tygodnie i będzie dobrze.
No to pomyślmy o tym przez chwilę. Niestety jest już za 18:14. Pani profesor Lucyna Ostrowska musi niestety wrócić do uczelni. Bardzo dziękuję pani, ponieważ właśnie tam jest kolejne spotkanie i to niestety na żywo, dlatego też musi pani nieco wcześniej wyjść. Naszym gościem była profesor doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo pani dziękuję za przybycie
do
studia.
Panie redaktorze, dziękuję państwu.
A za chwilę połączymy się ze specjalistką medycyny rodzinnej dr Joanną Zabielską-Cieciuch. Połączyliśmy się już z dr Joanną Zabielską-Cieciuch, specjalistką medycyny rodzinnej. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry państwu.
Agencja Rezerw Materiałowych w tym tygodniu chce skierować do punktów szczepień większe niż dotychczas ilości szczepionek. Jaka jest szansa, że takie punkty szczepień jak pani POZ, tę zwiększoną liczbę szczepionek będą w stanie w ogóle podać pacjentom?
No w tym tygodniu nie jesteśmy w stanie szczepić więcej. Od końca stycznia co tydzień szczepimy 30 osób. To są seniorzy powyżej 70 roku życia, zapisani na te nasze listy, w nasze grafiki właśnie jeszcze w styczniu. I w tym tygodniu tą transzę pacjentów kończymy szczepić. Oprócz tego szczepiliśmy dotychczas przez ostatnie tygodnie 30 osób drugą dawkę. Ze względu na wydłużenie terminu podawania drugiej dawki z 3 tygodni na 5 tygodni, właśnie w tym tygodniu zrobiła się nam taka dziurka i szczepimy tylko pierwszą dawką 30 osób. Stąd Agencja Rezerw Strategicznych posiada w magazynach większe ilości szczepionek. Ze szczepionką Pfizera jest taki problem, że ona po rozmrożeniu musi być podana w ciągu 5 dni. Cały system dostarczania do naszych przychodni musi być zsynchronizowany z terminami szczepień, żeby te szczepionki nie ulegały utylizacji. I ze względu na to, że od wczoraj mamy 3-4-krotnie więcej pacjentów zainfekowanych z podejrzeniem COVID-a i z COVID-em, nie mamy możliwości wygospodarowania kilku godzin w tygodniu na dodatkowe szczepienia. My te większe ilości szczepień mamy zaplanowane w tygodniach już po świętach i od pierwszego tygodnia kwietnia będziemy w naszych punktach, każdy z punktów otrzyma, który wyraził na to zgodę, 60 dawek, więc to dwukrotna większa ilość szczepień i czekamy na zmianę decyzji dotyczącą całego harmonogramu szczepień, sposobu umawiania pacjentów, dlatego że na te szczepionki są umawiani pacjenci powyżej 70 roku życia. I my w Białymstoku praktycznie mamy tą grupę wyszczepioną. Nie mamy pełnych grafików chętnych 70-latków już w tygodniu poświątecznym. I czekamy na zmianę decyzji, aby umówić młodszych pacjentów, żeby te szczepienia zrealizować.
Czyli z tego wynika, że to taki iluzoryczny optymizm jest, że będzie więcej szczepionek w punktach szczepień, ale te punkty szczepień, tych szczepionek nie będą w stanie podać. To kto będzie mógł je podać w końcu?
W tym tygodniu raczej jest to niemożliwe, właśnie ze względu na to obarczenie naszą pracą i szczepienia wymagają zaplanowania. To jest wygospodarowania czasów grafiku w ten sposób, żeby nie było zaburzone przyjmowanie pacjentów. Mamy więcej chorób infekcyjnych związanych z porą roku i my nie możemy równocześnie wpuszczać do przychodni zainfekowanych pacjentów i pacjentów, których będziemy szczepić. Dlatego na przykład w mojej przychodni nie było możliwości, żebyśmy dodatkową pulę szczepionek mogli w tym tygodniu wyszczepić. Natomiast po świętach już mamy zaplanowane te dwukrotnie większe ilości szczepień niż dotychczas, ale z kolei nie mamy zapełnionych grafików chętnych na te szczepienia, bo po prostu najstarsza populacja w Białymstoku jest już wyszczepiona. Kończymy wyszczepianie. Jeszcze myślę, że ten następny tydzień po świętach kolejny pozwoli nam w Białymstoku zaszczepić seniorów 70+.
Z tego, co pani wynika, że mamy jakby wolne moce przerobowe.
Mamy puste grafiki, tak.
Czy z nich korzystają mieszkańcy innych regionów?
Przyjeżdżają do nas pacjenci z Warszawy. Starsze osoby są przywożone przez swoje dzieci. Każdy praktycznie punkt szczepień przekazywał taką informację, że ma pacjentów, którzy przyjechali z Warszawy. Mamy dobrą trasę. W Warszawie jest tragiczna sytuacja, bo na listach rezerwowych w niektórych przychodniach jest po kilkuset seniorów zapisanych. Natomiast Białystok ma dużą ilość punktów szczepień. U nas nie ma dużych przychodni mających po 40-50 tysięcy pacjentów. Mamy około 60 małych przychodni, których jest prawdziwa medycyna rodzinna, są punkty szczepień i większość z tych przychodni ma punkty szczepień i wyszczepia swoich pacjentów.
Czyli bariera wiekowa w tej chwili jest w zasadzie decydująca, żeby mieszkańcy tego regionu naszego mogli skorzystać z tych dodatkowych szczepionek, które skierowane zostały tak, żeby można było wyszczepić więcej przed świętami, ale nie ma kto wyszczepić.
Tak.
Czyli
Tak, natomiast my oczekujemy na zmianę, bo te szczepionki można było dodatkowe zamówić do dzisiaj, bo jutro w czwartek dostawy mamy piątek na szczepienie, ewentualnie w sobotę. My już w sobotę, mój punkt szczepień ma zaplanowane 50 szczepień osób z wieku 60+. Te osoby są szczepione szczepionką firmy AstraZeneca. I tu grafiki mamy na te szczepionki wypełnione i na pewno pacjenci z grupy wiekowej 60+, 50+, bardzo chętnie by się skorzystali z szczepień, bo my mamy pacjentów już do końca maja na te szczepionki umówione. Natomiast mamy niewykorzystaną pulę kilkuset szczepionek firmy Pfizer i tu musi ministerstwo po prostu zmienić ten harmonogram.
Czy jest szansa, że dziś o 15:30, bo to tak zapowiadana jest ta konferencja mniej więcej, padnie właśnie taka decyzja,
no,
że...
oczekujemy, bo nie można patrzeć na ani na system ochrony zdrowia, ani na sam proces szczepień z pryzmatu Warszawy, bo tam jest zupełnie inna sytuacja niż w terenie. W mniejszych miejscowościach również koledzy są tacy, którzy jeszcze nie wyszczepili tej senioralnej populacji, bo mają dużo, dużo seniorów, ale to w najbliższych tygodniach te zwiększone ilości szczepionek pozwolą na to, żeby każda przychodnia, która szczepi, wyszczepiła swoich pacjentów.
To co mają zrobić ci, którzy dostali taką dawkę nadziei i jednocześnie pani mówi, że to jest tylko nadzieja, bo faktycznie się nie da tego wyszczepić?
Muszą poczekać na dzisiejsze decyzje, bo one otworzą furtkę, ale tak jak mówię, do szczepień po świętach. My potrzebujemy tego otwarcia, bo... Nie, mamy nawet pierwszy tydzień kwietnia, mamy wolne grafiki, ale w Białymstoku też mamy takie punkty, które zgłosiły chęć szczepienia 300-400 pacjentów tygodniowo i w tych punktach praktycznie ja w piątek jednego z pacjentów umawiałam, to po godzinie 19 były wolne terminy i można było się zaszczepić.
Bardzo pani dziękuję.
Dla osób powyżej 60 roku życia.
Bardzo pani dziękuję. Czekamy na zmianę decyzji, czy też na włączenie wcześniejszych roczników do tego, żeby można było, znaczy późniejszych roczników, ale młodszych ludzi.
Do tego,
żeby można było zaszczepić. Moim państwa gościem była dr Joanna Zabielska-Cieciuch, specjalistka medycyny rodzinnej, a wcześniej w studiu o równowadze energetycznej organizmu rozmawialiśmy z profesor dr Lucyną Ostrowską, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani doktor i pani profesor, bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Te wszystkie inne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą państwo odsłuchać na naszej stronie internetowej. Dziękuję za uwagę i życzę zdrowia i radości na święta, ale i także przede wszystkim na co dzień. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.